Cześć Ela, cześć Paja. Dziś zabieramy Was w świat opowiadań. Mamy tutaj przed sobą trzy książki, trzy dosyć grube tomy właśnie z opowiadaniami. I może na początku powiemy Wam, co to za jedne. Ja trzymam, nikogo chyba to nie zdziwi,
nikogo.
Shirley Jackson, Just an Ordinary Day. Na razie tylko po angielsku jest dostępna, z tego co wiem. Oprócz tego mam Flannery O'Connor, Ocalisz życie, może swoje własne. I opowiadania tutaj zawarte są przełożone przez Marię Skibniewską i Michała Kłobukowskiego.
A ja mam Clarice Lispector i jej opowiadania wszystkie w tłumaczeniu Wojciecha Harhalisa.
Już teraz chciałam zaznaczyć, że ten odcinek nie będzie konkretnie o tych książkach jako takich poszczególnych, bo kiedy czytałyśmy te opowiadania, to wynikła nam taka dosyć ciekawa dyskusja na temat właśnie zbiorów opowiadań.
Takich większych zbiorów opowiadań.
Takich, które właśnie przedstawiają bardzo przekrojowo twórczość autora czy autorki. I rozmawiałyśmy o tym, jak takie zbiory są przygotowywane, kto je opracowuje, jak czytelnik czy czytelniczka odbiera taką ogromną ilość
twórczości,
tekstu,
tak.
Więc taką dyskusję chciałybyśmy tutaj dla Was znowu przeprowadzić, ale żeby było wiadomo mniej więcej, o czym mówimy, to może w dwóch zdaniach rzeczywiście przedstawmy. Ja myślę, że Shirley Jackson już nie muszę opowiadać, o czym pisze i co ją interesuje, bo wielokrotnie już o tym mówiłyśmy, a na pewno coś na temat tekstu jeszcze w rozmowie nam wyjdzie, ale może powiesz coś na temat Clarice Lispector.
Tak, bo Clarice Lispector jest taką dosyć tajemniczą postacią, tajemniczą pisarką. To są jej opowiadania wszystkie, które ukazały się nakładem wydawnictwa WAB. I ona jest pisarką brazylijską, ale jest emigrantką ukraińsko-żydowską. I twórczość przypada na lata 1940-1970. Więc już jakiś czas temu. No i właściwie tyle mogę Wam powiedzieć takim krótkim słowem wstępu na temat jej twórczości, no bo te opowiadania wszystkie mają tutaj bardzo wiele różnych motywów, wiele różnych pomysłów. Oczywiście są pewne jakby rzeczy wspólne, albo to, co Clarice Lispector interesuje najbardziej, ale no myślę, że to tak słowem wstępu na temat samej postaci autorki. A co z Flannery O'Connor?
Właśnie to jest ciekawe, bo twórczość dokładnie w tych samych latach powstawała, to znaczy od połowy mniej więcej lat 40. do 70. I myślę, że u Flannery O'Connor łatwiej jest zidentyfikować takie tematy, które ją interesowały, bo ona pisała głównie o świecie, który był jej bliski, w którym się wychowała i przez większość czasu żyła, czyli o południu Stanów Zjednoczonych, między innymi o Georgii. I są to, jak możecie się domyślać, takie tematy właśnie jak rasizm, uprzedzenia, życie w takiej pewnej izolacji, bo wiele z tych postaci występujących w tych opowiadaniach żyje na jakiejś farmie, w jakimś gospodarstwie. Świat zewnętrzny tylko od czasu do czasu przyjeżdża do nich, pojawia się w postaci jakiegoś gościa, komiwojażera czy kogoś takiego, więc to jest taki bardzo w pewien sposób ograniczony świat. Oczywiście mamy też wycieczki do Nowego Jorku czy do innych miejsc, ale ta tematyka obraca się właśnie w takich mniej więcej granicach.
No to tutaj troszkę inaczej u Clarice Lispector, bo ją interesuje głównie klasa średnia i burżuazja. I co ciekawe, w tych opowiadaniach one są przedstawione tutaj chronologicznie, więc kobiety, które są najczęściej bohaterkami opowiadań Lispector, one dorastają razem z nią i zmienia się tak jakby to kobiece ciało i kobieta, która pojawia się w tych opowiadaniach. Zaczynamy od młodych dziewczyn, potem przechodzimy przez matki, dojrzałe kobiety i tak dalej, więc tutaj ten świat jest no trochę inny, no, zdecydowanie inny niż u Flannery O'Connor. I tutaj może jednak wspomnę też coś o Shirley Jackson, bo podobnie jak jednak
wiedziałam, że
nie
tak
uciekniemy
się
od tego. Clarice Lispector bardzo interesuje się wnętrzem, to znaczy przestrzenią w domu i domem. I wydaje mi się, że to też łączy ją trochę z twórczością Shirley Jackson, bo u niej też ten dom i ta przestrzeń tego, co dzieje się w zamknięciu, w czterech ścianach, to też jest taki mocny motyw, który się tutaj pojawia. Ja nie chcę tutaj teraz tworzyć jakichś super niesamowitych porównań i analogii, bo to jednak są kompletnie różne pisarki i próba zaszufladkowania albo jakoś tak włożenia, wciśnięcia gdzieś w jakieś sztywne ramy tych pisarek, to o to bym się nie pokusiła, ale po prostu chciałam tak zaznaczyć, co tutaj jest jakby motywem wspólnym w
Można
tych zbiorach.
znaleźć
Tak,
coś,
tak, tak,
co je łączy.
tak.
Dobrze, to chyba teraz zaczniemy tą naszą rozmowę, która wyszła od tego, jak to właśnie jest, kiedy czytamy zbiór opowiadań wszystkich, bo w przypadku Flannery O'Connor też jest to takie spore tomiszcze, w którym zawarte są wszystkie opowiadania, które ona w ciągu swojego życia napisała. W przypadku Clarice też mamy taki zbiór. I te opowiadania Shirley Jackson, które tutaj mam przed sobą, też są takim zbiorem, którym zawarto zarówno te opowiadania, które ona opublikowała na przestrzeni swojego życia, jak i te, które zostały gdzieś
Skądś
znalezione,
wygrzebane.
wygrzebane z papierów, ze starych kartonów, z jej papierami. I jak ty odczuwasz czytanie właśnie takiej cegły, która jest całością twórczości? Przynajmniej jeśli chodzi o opowiadania.
Tutaj w przypadku Clarice Lispector powiem wam, kompletnie nie potrafiłam spotkać się z jej światem. I ta książka wydaje mi się po prostu nie jest dla mnie, i to jak ona pisze nie jest dla mnie. To ona postrzega świat bardzo abstrakcyjnie i w bardzo taki swój sposób, o którym absolutnie nie potrafiłabym wam teraz jakby opowiedzieć jak ona tworzy, bo to trzeba po prostu przeczytać. Ale pytasz o to, jak się czyta taką książkę, gdzie jest wszystko. Powiedziałam już, że ta perspektywa się zmienia, bo tak jak rozwija się pisarka, tak zmienia się jakiś obszar zainteresowań, wychodzi gdzieś trochę dalej. Ale te jej pierwsze opowiadania jakby najbardziej do mnie przemawiały, bo jeszcze trochę się tego jakby realizmu i jakby rzeczy, które potrafiłam zrozumieć, trzymały, a im dalej szłam razem z Clarice w tej teksty, tym trudniej było mi po prostu nawiązać jakąś więź z opowiadaniem, które czytałam. Miałam wrażenie, tak jak już mówiłam, ona miała parę, według mnie oczywiście, wszystko jest tylko naszymi personalnymi opiniami. Miała parę elementów, które ją interesowały i którymi się interesowała i które chciała jakby przelewać na papier. I teraz w tym zbiorze opowiadań jest kilka naprawdę cudownych perełek. Nawet już z tej późniejszej jej twórczości, gdzie wchodzi mocno w abstrakcję, to było parę takich tekstów, które naprawdę sobie pomyślałam, że wow. Ale pomiędzy tymi tekstami były teksty, które kompletnie mnie nie porwały i które kompletnie mnie nie interesowały, a w których widziałam elementy tych opowiadań, które mnie zachwyciły, czyli tak jakby były jakieś próby podjęcia jakiegoś tematu, albo spojrzenia na jakąś sytuację, albo próba analizy jakiejś powtarzającej się postaci, która ostatecznie znajdowała, według mnie, znowu jakiś ostateczny szlif w doskonałym opowiadaniu. Ale przebrnięcie do tych doskonałych opowiadań, przepraszam, że mówię przebrnięcie, ale naprawdę ciężko mi się czytało tę książkę, było naprawdę trudne i tak jakby próba uchwycenia tego, o czym Clarice chce mi powiedzieć, była dla mnie, trudne, to było bardzo trudne.
Czyli podsumowując, na twoje pierwsze spotkanie z taką autorką, wolałabyś, żeby właśnie to nie był tom opowiadań wszystkich, tylko żeby ktoś za ciebie
Tak.
dokonał pewnych decyzji, wykonał jakąś taką pracę, żeby właśnie spróbować dostrzec te perełki, o
Tak.
których mówisz i zebrał kilka albo kilkanaście opowiadań.
Tak, dokładnie. To myślę, że dla mnie by to było łatwiejsze, chociaż nie ukrywam, że ja jestem w tej mniejszości, która kompletnie Clarice nie łapie, bo znowu oglądałam sobie, co ludzie myślą i tak dalej, to w zdecydowanej większości są zachwyty i że to jest piękna proza i że... Więc ja tutaj nie... To jest tylko moje jakby osobiste spotkanie z tą autorką i rzeczywiście może łatwiej by mi było, gdyby był to jakiś bardziej skrótowy zbiór i jej twórczości. No tutaj muszę powiedzieć, że wstęp, który jest do tej książki, napisany przez Benjamina Mozera, który napisał ten wstęp i który tak jakby opracował te opowiadania, w ogóle mnie nie przygotował do tego spotkania z Clarice Lispector. W ogóle zaraz w pierwszym akapicie kompletnie nazbierał u mnie tyle minusów, że po prostu
Co zrobił? Powiedz nam, co
Słuchajcie,
zrobił.
no dla mnie, no już mam swoje specyficzne spojrzenie na świat i kiedy, moim zdaniem, kiedy jest się badaczem jakiejś twórczości, czyjejś twórczości i chcecie mówić o tej twórczości i zaczynacie z grubej rury o tym, że autorka jest piękna. Kurde, naprawdę, no dlaczego od tego zaczynamy? Dlaczego piszemy, że jest piękna, wysoka, jasnowłosa, ekstrawagancka, wielka dama? Dlaczego na tym się skupiamy? I to było zaraz to pierwsze, co się pojawiło na pierwszej stronie. I ja sobie tak pomyślałam, no chyba się nie zrozumieliśmy tutaj. Więc jakby już ten wstęp nie za bardzo był mi pomocny w jakby tym dalszym spotkaniu, które już potem sama próbowałam jakoś zrozumieć. Stwierdziłam, a panie Benjaminie, pan mi tu nic nie powie. Więc stwierdziłam, może sama jakoś spróbuję wyjąć z twórczości Clarice to, co do mnie przemówi, no ale no jakoś nie udało nam się.
Myślę, że mam, to znaczy może niepodobne odczucia, bo mnie Flannery O'Connor bardzo się podobała i cieszę się bardzo, że przeczytałam ten zbiór opowiadań. Natomiast też miałam takie odczucia, że wolałabym, żeby to była krótsza książeczka. Oczywiście istnieją krótsze zbiory opowiadań Flannery O'Connor, więc to nie tak, że to jest jedyna opcja, która jest dostępna na rynku, ale właśnie trochę żałowałam, że ktoś nie wybrał za mnie tych takich najbardziej wartościowych, nazwijmy to, opowiadań, bo takie też formułowanie pada tutaj we wstępie, gdzie autorzy tego zbioru piszą, że postanowili zawrzeć wszystkie, choć oczywiście nie twierdzą, że wszystkie są równie wartościowe. Więc myślę, że no, tak jak mówiłyśmy wcześniej, wszystko jest naszym subiektywnym doświadczeniem, subiektywną opinią, ale podejrzewam, że gdyby dać wszystkie te opowiadania do przeczytania jakiejś dużej grupie ludzi i gdyby mieli ocenić, które na przykład 10 jest najsłabszych, i które mają się nie znaleźć, to myślę, że byłaby duża zgodność co do tego, które te opowiadania są naprawdę wybitne i które warto by było dać takiemu czytelnikowi czy takiej czytelniczce, która dopiero zaczyna swoją znajomość z Flannery O'Connor, chciałaby poznać coś takiego, jakieś właśnie
Typowego dla niej,
flagowe,
tak.
tak, typowe utwory, a równocześnie takie dopracowane już naprawdę perfekcyjnie, bo podobnie jak ty mówiłaś o Clarice, to u Flannery O'Connor też są takie rzeczy, które się powtarzają i które powracają, tematy, które są dla niej ważne, motywy, które ona właśnie wprowadza. Na początku jako, powiedzmy, poboczny wątek, a do których potem wraca, dopracowuje, mówi o nich w jakichś większych szczegółach,
Które stają się
które
potem
stają
głównym
się.
motywem tego już naprawdę dopracowanego tekstu, tak?
Dokładnie, dokładnie. Więc znowu widzimy tą drogę i tą pracę, którą ona wkłada w to, żeby dojść wreszcie, tak mi się wydaje, przynajmniej do takiego rezultatu, który ją samą też zadowalał. I myślę, że te opowiadania, te takie najlepsze, które naprawdę są wstrząsające, które robią ogromne wrażenie, robiłyby jeszcze większe wrażenie, gdybyśmy tak powoli się na nie nie przygotowywali, bo to tak trochę wygląda, że tutaj już widzimy taki zarys, tutaj już jest jakaś wzmianka na ten temat i potem przychodzi to cudowne opowiadanie, które jest naprawdę arcydziełem, ale już trochę z tego widzieliśmy gdzieś indziej wcześniej. Więc ja wolałabym, żeby to opowiadanie tak całkowicie zmiotło mnie, powaliło na ziemię i w ogóle zrobiło ze mną wiele takich
Emocjonalnie
emocjonalnych,
miażdżących,
tak,
tak.
dokładnie. Więc z tego względu myślę, że bardzo, bardzo fajnie byłoby zapoznać się tylko z tymi perełkami. Potem oczywiście, jeśli kogoś to interesuje, no to można wrócić do tych wcześniejszych, porównać, zobaczyć właśnie tę całą drogę, ale tak na pierwsze spotkanie, to myślę, że taki krótszy tomik byłby naprawdę fantastyczny. Ja tu zresztą podkreśliłam parę, które osobiście bym dała do swojego.
Świetnie, to ja po prostu przeczytam tylko te wybrane.
Więc no, ja tutaj z tych 31 czy 33 opowiadań zaznaczyłam sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, które są tak wybitne, że po prostu każdy powinien je przeczytać. Oprócz tego oczywiście są też takie, które bardzo mi się podobały, chociaż tu ich nie podkreśliłam. No i myślę, że parę takich, które właśnie dla mnie już były zbyt powtarzalne albo właśnie były taką dopiero drogą do celu, do tej doskonałości, którą Flannery O'Connor się później udało osiągnąć.
A jak to jest Shirley Jackson? Bo Shirley Jackson prezentowałyśmy wam całkiem na początku naszego podcastu zbiór jej opowiadań Dark Tales. No i to był bardzo krótki zbiór bardzo, bardzo dobrych tekstów. No a tutaj mamy kolejny, Just an Ordinary Day. I jak to tutaj wygląda? Bo ja jeszcze nie sięgnęłam po tę książkę, a ty już masz większość za sobą. Jak to tutaj wygląda? Czy to jest równie dopracowana książka pod względem tego, co zostało do niej wybrane? Bo wydaje mi się, że nie.
Nie, może dlatego, że właśnie, tak jak mówiłam, to nie jest do końca wybór. To są wszystkie opowiadania, które się nawinęły. I to jest książka przygotowana przez córkę i wnuka Shirley Jackson, którzy też w jakichś rodzinnych papierach szukali i znaleźli te teksty. Czasami w ogóle nie publikowane, tak jak mówiłam, czasami publikowane tylko na przykład w gazetach, które jeszcze nie były zebrane w formie książkowej na tamtym etapie. I wszystkie te teksty są tutaj zamieszczone. Łącznie z tymi, przynajmniej w większości, które pojawiają się w Dark Tales. I jak czytam, to jednak te opowiadania z Dark Tales naprawdę są w takiej topce tych opowiadań, które tutaj się pojawiają. I oczywiście są też inne, które robią ogromne wrażenie i które też można by zawrzeć w jakimś takim właśnie
Flagowym zbiorze,
flagowym zbiorze,
tak.
dokładnie. Ale są też takie opowiadania, powiedziałabym, przeciętne, gdzie owszem, widać taki styl niepowtarzalny Shirley Jackson. To, jak operuje językiem i to, w jaki sposób obserwuje rzeczywistość, to w każdym z tych
Zawsze jest
opowiadań
na
zawsze
poziomie.
jest na poziomie, natomiast czasami tematycznie nie jest to nic porywającego. I myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, w jakich okolicznościach i po co pisała czasami te opowiadania,
No właśnie, to ciekawe, powiedz.
bo niektóre na przykład ukazały się w magazynach typu Dobra Pani Domu w latach 50. Wyobrażamy sobie, że osoba, która pisze opowiadanie po to, żeby opublikować je w takim magazynie i no nie ukrywajmy, zarobić też na tym pieniądze, bo to
Tak, no o tym
przecież.
było w biografii Shirley Jackson właśnie, no, że była bardzo zaangażowana w swoją twórczość, ale no, miała dom, który chciała utrzymać, oboje z mężem byli pisarzami i no, czasami po prostu wysyłała coś, co jest niedokończone albo napisane na szybko, bo
Albo jest napisane w taki sposób, czy w takim stylu,
żeby
żeby
pasował,
pasowało
tak, do
do
publikacji.
publikacji, do medium, w którym jest publikowane, do publiczności, do której za pomocą tego medium się zwraca. Więc są tutaj takie opowiadania, tak jak mówisz, które widać, że zostały albo napisane na szybko, albo skrojone w taki sposób, żeby pasowały, żeby nie poruszały żadnych na przykład tematów tabu, gdzie wiadomo, że tego jej nie opublikują. Tutaj, co jest ciekawe w tej książce, co akurat mi się podoba, to jest, że zostały te opowiadania podzielone na dwie części. Pierwsza część to są nigdy nie publikowane, a druga część to są właśnie publikowane w różnych gazetach, czasopismach. Obie są chronologiczne, więc dla mnie ciekawe jest porównanie tego, co nie zostało opublikowane, na przykład w latach 40., w latach 50. I moim zdaniem są to dużo bardziej ciekawe teksty niż te, które w latach 40., 50. doczekały się publikacji, więc może po prostu. Jest tak, że Shirley już pisała dla siebie coś, co było bardziej jej, co
I mogła sobie
bardziej
już na to
mogła
pozwolić.
sobie na to pozwolić, żeby to stworzyć, ale nie na to, żeby to opublikować. Może jeszcze ówczesna publiczność nie była na to gotowa. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, jakie recenzje często towarzyszyły później jej książkom, które już właśnie były takie bardzo, no powiedzmy, kontrowersyjne, jak na tamte czasy, i krytycy w większości zupełnie nie rozumieli, o co jej chodzi, i nie rozumieli jej sztuki, więc myślę, że musiało minąć trochę czasu, zanim mogła sobie pozwolić na to, żeby faktycznie publikować to, co sama chciała.
Może nie mamy dla Was żadnych odpowiedzi i tak rzucamy sobie różne nasze przemyślenia w Waszą stronę, ale zastanawia mnie właśnie, no, co jest lepsze i czy na co w takim razie się zdecydować, czy publikować wybrane rzeczy, czy publikować wszystko. I teraz to, czy publikacja wszystkiego jest dla każdego czytelnika, czy publikacja wszystkiego bardziej trafia w jakieś zainteresowanie, nie wiem, okołoakademicko-literaturoznawczo-analizatorskie, że teraz spójrzmy na całość twórczości i zobaczmy, jak dana pisarka się zmieniała na przestrzeni lat, albo jak jakiś motyw ewoluował. I teraz, czy to są już takie bardziej, do kogo bardziej trafiają takie właśnie już grubsze zbiory opowiadań i czy osoba, która tylko chce coś przeczytać, czy jej to jest potrzebne. Więc teraz ja tak po prostu się zastanawiam nad tym, jak w ogóle do tego podejść i wydaje mi się, że nie ma jakiejś jednej definitywnej odpowiedzi,
Na
co jest
pewno
dla
nie ma.
kogo.
Każdy pewnie ma jakieś swoje tutaj preferencje. Ja na przykład bardzo się cieszę, że czytam ten zbiór Shirley Jackson, ale to jest już, jak wszyscy wiecie, jedna z naszych ulubionych autorek i przeczytałyśmy chyba większość tego, co napisała w ciągu swojego życia, więc po pierwsze mamy jakiś punkt odniesienia, do czego możemy to porównać, i dla mnie to jest już taka trochę ciekawostka, obserwowanie jej rozwoju jako pisarki. Natomiast gdybym miała polecić komuś, kto dopiero chce poznać Shirley Jackson, nawet ze strony opowiadań, to zdecydowanie doradzałabym ten bardziej skondensowany tomik, gdzie są naprawdę takie fascynujące perełki. Więc to tak z mojej strony. Takich wniosków dochodzę.
No, ja no, powiedziałam wam już, że z Clarice Lispector się nie polubiłyśmy. Trochę mi szkoda, bo no, po prostu nie rozumiem tego, jak ona widzi świat. Chociaż to, przez kogo opowiada swoje wizje na temat rzeczywistości, bardzo mnie ciekawi, bardzo mi pasuje właśnie postacie kobiece, to, że kobiety mogą się nudzić, to, że kobiety są zmęczone, to, że starają się wyjść poza jakieś konwenanse. To są absolutnie tematy, które mnie, sami dobrze wiecie, bardzo interesują, ale po prostu jakoś na poziomie artystycznym tutaj nie potrafimy się spotkać. No i bardzo chciałabym porozmawiać z kimś, komu te opowiadania na przykład bardzo się podobały i dla kogo to stanowi jakąś wybitną całość i dla kogo każde z tych opowiadań jest wyjątkowe same w sobie. No bo chciałabym sobie właśnie o tym porozmawiać i jakoś spojrzeć na Clarice oczami osoby, która jest nią absolutnie zachwycona. I też chciałabym tutaj powiedzieć, bo już mówiłam trochę o tym, że ten jej język jest bardzo specyficzny i ona tak się bawi językiem, że ja chciałam powiedzieć, że tłumacz to jest absolutnie przegenialny i że to jest przewspaniale wydana jest ta książka i przewspaniale przygotowana i świetnie przetłumaczona. Ja naprawdę czuję, że to, jak to jest po polsku, tak miało to oddziaływać, tak to oddziaływało w języku oryginału, więc naprawdę Wojciech Harhalis po prostu zrobił tutaj przepiękną polską Clarice Lispector. No tylko, że ja po prostu nie potrafiłam się z nią porozumieć.
Jak już jesteśmy przy chwaleniu tłumaczy, to ja swoich też chciałam pochwalić, bo te przekłady już mają swoje lata i czasami to naprawdę widać, że przekład był zrobiony, no nie wiem, 30 czy 50 lat temu, czy nawet więcej, bo takie też zdarzało mi się czytać. Czasami widać, że przekład się zestarzał, a tutaj Maria Skibniewska i Michał Kłobukowski, myślę, że bardzo trudno byłoby się tak dobremu przekładowi zestarzeć. Oczywiście ten język jest typowy dla lat, kiedy powstawały te opowiadania, ale on właśnie odsyła nas do przeszłości, natomiast sam jakby się nie zestarzał, więc skoro już jesteśmy przy chwaleniu tłumaczy, to myślę, że pod kątem translatorskim dzisiejszy odcinek ma same gwiazdy.
Tak, same gwiazdy, też tak myślę.
A ty już mówiłaś, co chciałabyś usłyszeć od naszych słuchaczek i słuchaczy, a ja w takim razie zwracam się do osób, które czytały Flannery O'Connor. I jeśli przeczytaliście wszystkie 30 parę opowiadań, to chętnie poznam waszych faworytów i zobaczymy, czy faktycznie, gdybyśmy wszyscy razem mieli decydować, to nasz tomik miałby te same, czy może okaże się jednak, że każdemu coś innego się podoba i coś innego do niego trafia. Więc chętnie przeprowadzę taki eksperyment. Jeśli macie ukochane opowiadania Flannery O'Connor, to podsyłajcie na Instagramie tytuły.
To na razie tyle z naszego spotkania skupionego na opowiadaniach. Wydaje mi się, że rok temu miałyśmy również odcinek o opowiadaniach, więc jakoś w tym czasie w roku nas ciągnie do tej formy, żeby się z wami podzielić tym, co ostatnio odkryłyśmy w Krainie Opowiadań. A tymczasem już teraz zapraszamy was na odcinek za tydzień, bo będzie super. Będziemy mieć dla was rozdanie, konkurs, przewspaniałe spotkanie, ale nic więcej nie powiem, chociaż chciałabym już wam strasznie powiedzieć, co to będzie, ale na razie niech za zapowiedź wystarczy mój rozentuzjazmowany głos.
Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.